Pewna kobieta, która niedawno sprowadziła się do miasta, znalazła pracę jako sprzątaczka w jednym z wieżowców w Śródmieściu. Jednej niedzieli postanowiła odwiedzić kościół, który mijała codziennie na swojej drodze do pracy. Kiedy przyszła, zobaczyła na parkingu kościelnym same dobre samochody, naprawdę świetne samochody. Ludzie byli elegancko ubrani. Ta kobieta zdecydowanie odróżniała się od innych swoim wyglądem i swoim ubiorem. Gdy weszła do budynku, drogę zagrodził jej wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna w trzyczęściowym garniturze i nie stąd, ni zowąd zapytał: a dokąd się pani wybiera? Zaskoczona kobieta pokazała palcem na salę zgromadzeń i powiedziała: tam, tak jak inni wszyscy, idę uwielbiać Boga. Mężczyzna, nakierowując kobietę ku wyjściu, z troską w głosie powiedział: wiesz, zachęcam cię, abyś poszła teraz do domu i zapytała Jezusa, czy to jest kościół, w którym On chciałby ciebie widzieć. Kobieta, tym bardziej zaskoczona, odpowiedziała: no, ja w zasadzie codziennie przechodziłam obok tego kościoła, kiedy szłam do pracy, i pomyślałam sobie, że no, wstąpię tutaj, zobaczę, może znajdę miejsce w tym kościele, ale może rzeczywiście masz rację. W sumie nie modliłam się o to, czy mam przyjść do tego kościoła. Mężczyzna otworzył drzwi i dał kobiecie do zrozumienia, aby opuściła budynek. Tak więc nawet bez możliwości wejścia do środka kobieta opuściła budynek kościelny. Następnego dnia mężczyzna z tego kościoła udał się do miasta, ponieważ miał jakieś sprawy do załatwienia właśnie w tym budynku, gdzie pracowała ta niewiasta. Kiedy wszedł do środka, zauważył, jak czyściła schody. Podszedł do niej i zapytał: czy zapytałaś już Jezusa o to, o czym wczoraj rozmawialiśmy? Kobieta odpowiedziała: o tak. No i jaką odpowiedź otrzymałaś? Nie podnosząc nawet głowy, tylko dalej czyszcząc schody, kobieta z uśmiechem na twarzy powiedziała: Jezus powiedział mi: moje dziecko, nie przejmuj się. Ja od wielu lat próbuję się już dostać do tego kościoła, ale też nie chcą mnie tam wpuścić. Przerażające, nieprawdaż? Kościół, do którego nie może dostać się Jezus Chrystus, jest letnim kościołem. W taki sposób sam Chrystus określił zbór w Laodycei. List do tego zboru bez wątpienia jest najbardziej znanym, najbardziej popularnym listem ze wszystkich siedmiu. Okrutne słowa wypluję cię z moich ust niejednokrotnie spędzały sen z powiek chrześcijanom na całej przestrzeni historii Kościoła. Ale ten list, mimo tego, że najbardziej popularny, chyba też jest najbardziej źle rozumiany ze wszystkich listów, które zostały skierowane do zboru w Azji Mniejszej. I najczęściej ten list jest odnoszony, aby określić poziom duchowości w Kościele. Często ludzie wykorzystują ten list, aby powiedzieć, że gorąca wiara to ekspresywność w trakcie uwielbienia albo częstotliwość, z jaką Kościół ewangelizuje. I niejednokrotnie te fragmenty, które za chwilę będziemy czytali, były używane, aby wprowadzić w poczucie winy tak zwanych letnich chrześcijan, a dla tych, którzy cytowali ten fragment, to letni chrześcijanie to ci, którzy nie podnoszą rąk w trakcie uwielbienia, nie zamykają oczu, nie zaciskają dłoni, kiedy śpiewają, albo kiedy nie chodzą z traktatami ewangelizacyjnymi od drzwi do drzwi. Oczywiście problemem nie jest tutaj podnoszenie czy niepodnoszenie rąk w trakcie uwielbienia albo taka czy inna forma ewangelizacji. Letniość kościołów nie wyraża się w ekspresyjności, nie wyraża się w intensywności uwielbienia. Problem jest o wiele głębszy. Letniość w Laodycei była spowodowana duchem samowystarczalności. duchem samowystarczalności, który przez usta wierzących mówił, jak czytamy w wersecie 17, bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. Dzisiejszy tekst, który za chwilę przeczytamy, tekst Pisma Świętego jest sprawdzianem dla każdego kościoła, dla każdej społeczności, gdzie spotykają się ludzie wierzący, sprawdzianem, czy Chrystus, który jest Panem Kościoła, czy ten Pan ma zaszczytne miejsce w Kościele, czy też stoi za drzwiami i próbuje dostać się do środka. Otwórzmy Słowo Boże i przeczytajmy ten fragment z Księgi Objawienia z 3 rozdziału, wersety od 14 do 22. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na nim haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Laodycea była bardzo bogatym miastem. To miasto zostało zbudowane jako forteca i było ulokowane na zbiegu trzech głównych dróg handlowych. Naukowcy, którzy prowadzili badania archeologiczne i napisali mnóstwo książek na temat Laodycei, ci wszyscy naukowcy mają problem z określeniem, z opisaniem tego miasta, ponieważ jak piszą, to miasto nie miało żadnych ekstremów, ani żadnych cech, które czyniłoby je szczególnym. Bezpieczeństwo tego miasta, stabilność i kompromisowość sprawiały, że to miasto prosperowało, że to miasto kwitło. I Laodycea swój sukces i bogactwo zawdzięczała głównie trzem dziedzinom. Były takie trzy gałęzie gospodarki, które podnosiły to miasto do poziomu sukcesu. Otóż w tym mieście było centrum bankowo-biznesowe ówczesnego świata. Praktycznie mnóstwo mieszkańców tego miasta miało dobrą pracę w jakichś bankach czy instytucjach biznesowych. W tym mieście była produkowana też najwyższej jakości wełna, a z niej ubrania, a tym samym Laodycea była pionierem w modzie w tamtych czasach. Również ta trzecia dziedzina gospodarki, gałęzi rozwoju tego miasta, to była niezliczona ilość szkół medycznych. Wszyscy, którzy skończyli liceum i wybierali się na studia, chcieli tylko do Laodycei, ponieważ tam były najlepsze szkoły medyczne. A szkoły te medyczne słynęły z tego, że stworzyli receptę i na podstawie niej maść, która podobno czyniła cuda na słabe oczy. Z tego względu, tego bogactwa, tego prestiżu, Laodycea bez bez żadnego komentarza jest dzisiaj porównywana do Nowego Jorku albo do Londynu. O zamożności Laodycei przekonał się również ówczesny świat w 60 roku, kiedy to miasto zostało prawie zupełnie zniszczone wskutek trzęsienia ziemi. Ale to wcale nie przeszkodziło, nie zasmuciło mieszkańców tego miasta, ponieważ bardzo szybko odbudowali miasto tylko i wyłącznie z własnych funduszy. Laodycea to było jedyne miasto, które odmówiło pieniędzy ze skarbca Imperium Rzymskiego. Mieli wystarczająco pieniędzy, aby sami odbudować swoje miasto. Podobnie jak bogactwo, jak miasto w Laodycea, podobnie i kościół w tym mieście. Kościół chrześcijański był zamożny, był bogaty, był zabezpieczony z każdej strony. To z kolei przekładało się na poziom duchowy ludzi wierzących. Byli oni przekonani, że niczego im nie brakuje, że sami sobie mogą poradzić w każdej sytuacji w swojej życiu. Wiara we własne możliwości, we własne siły i samowystarczalność, jaka za tym szła, sprawiły, że Chrystus, Pan Kościoła, stał się niepotrzebny wierzącym w tym Kościele. To tak jakby wierzący w tym Kościele przyszli do Chrystusa i powiedzieli: proszę wyjść za drzwi, nie potrzebujemy Ciebie tutaj. Miasto jednak borykało się z jednym poważnym problemem. Problemem, który dotykał też Kościoła. Otóż w mieście tym nie było wystarczającej ilości wody. Była ona sprowadzona przez akwedukty, które były zbudowane z gliny i woda w tych glinianych rynienkach przez 6 mil wędrowała z kolosów, które były oddalone od Laodycei o 6 mil. I to stwarzało wiele niebezpieczeństw dla miasta, ponieważ w pewnym momencie akwedukt mógł być zaatakowany i zburzony przez wroga i tym samym miasto byłoby odcięte w ogóle od zasobów wody. A drugi problem, jaki się z tym wiązał, zanim ta zimna woda z mineralnych źródeł kolosów dotarła do Laodycei, ona była już letnia i w zasadzie nie nadawała się do picia. Historycy piszą, że mieszkańcy Laodycei z tego powodu często chorowali na niestrawności żołądkowe i często wymiotowali. Wiecie, spróbujcie kiedyś zrobić taki eksperyment, być może znacie to doświadczenie, jak w upalny dzień zostawicie w samochodzie butelkę z wodą, z zimną wodą i przez cały dzień, jeśli ona będzie stała w samochodzie na słońcu, spróbujcie tą wodę wypić. Nie nadaje się do picia. Kiedyś chciałem wypić taką wodę, musiałem wypluć ją. Taka woda nie nadaje się do picia. I w taki sposób Chrystus określa wierzących, którzy są daleko od swojego źródła, Jezusa Chrystusa. Tak jak Laodycea była oddalona od zimnych źródeł w Kolosach albo gorących źródeł w niedalekim Hierapolis, tak Kościół w Laodycei był oddalony od swojego źródła, od Jezusa Chrystusa. Byli to ludzie letni. Ludzie, którzy nie uzdrawiali innych, ani nie dawali życia innym. Tak jak woda. Zimna woda orzeźwia, gorąca woda leczy, ale letnia woda nie przydaje się do wielu rzeczy. Ci ludzie w zborze w Laodycei to byli nominalni chrześcijanie. To był kościół, który istniał, który miał znamiona kościoła, ale nie miał żadnego wpływu na sąsiedztwo. Nie miał wpływu na miasto, w którym się znajdował. Tacy ludzie, letni chrześcijanie, nie są użyteczni dla Jezusa Chrystusa, ponieważ oni sami Go nie potrzebują. Chrystus mówi, że takich wierzących wypluje ze swoich ust. Wiecie, samo to stwierdzenie wypluje ze swoich ust jest okrutne. Jednakże język grecki w tym miejscu, gdzie Chrystus mówi, że wypluje takich wierzących ze swoich ust, to język grecki w tym miejscu jest bardziej dosadny. Być może autorzy przekładu polskiego i innych przekładów nie chcieli używać pewnych słów w Nowym Testamencie, ale tam dosłownie jest napisane, że Chrystus takich chrześcijan zwymiotuje. Może jesteś chrześcijaninem, ale kiedy Chrystus wypluwa ciebie ze swoich ust, znaczy to, że nie ma z ciebie żadnego pożytku. Jesteś dla Niego chrześcijaninem tylko z nazwy i nic więcej. Bycie chrześcijaninem to pełne oddanie się Bogu. Nie w 99%, ale całkowite oddanie się Bogu. Nie ma opcji trochę tutaj, trochę tutaj. Musisz się opowiedzieć. Czy chcesz być gorący dla Pana, czy chcesz być przeciwko Niemu. Albo jesteś przeciwko Bogu, albo jesteś całym sercem przy Bogu. Letniość to jest najgorsza pozycja, w jakiej może znaleźć się chrześcijanin. Pojawia się automatycznie tutaj pytanie, skąd bierze się letniość? Jak ktoś, kto mówi, że się nawrócił, doświadczył nowonarodzenia, był gorliwy dla Pana, jak ktoś taki może stać się letni? Letniość zaczyna się już wtedy, kiedy wierzący na pewnym etapie swojego życia zaczynają uważać, że sami mogą sobie ze wszystkim poradzić. Że mogą sami rozwiązać swoje problemy, sami zająć się swoimi sprawami. To są wierzący, którzy tak jak w Laodycei mówią, jestem bogaty, niczego mi w zasadzie nie potrzeba już. Ale zobaczcie, co mówi Chrystus. Ha, wydaje ci się tylko, że jesteś bogaty, bo tak naprawdę jesteś nędzny, jesteś ślepy, jesteś goły. Pamiętacie, jaki był problem w zborze w Sardes? To był nędzny zbór, biedny zbór. A Chrystus mówi, bogaty jesteś. Zobaczcie to, co mówi prorok Izajasz. Myśli moje to nie myśli wasze. Bóg inaczej definiuje rzeczy. Bóg inaczej określa to, co nam się wydaje za dobro albo za bogactwo. Jesteś nędzarz, ślepy i goły, mówi Chrystus o Kościele, któremu wydawało się, że jest bogaty, że jest dobrze ubrany, że ma dobrze wyostrzony wzrok. Zauważcie, że te słowa, które mówi Chrystus do tego Kościoła, w jaki określa Chrystus ten Kościół, korespondują z tymi trzema dziedzinami, tymi gałęziami przemysłu, z jakich słynęło to miasto. Pamiętacie, było tam centrum bankowe, centrum biznesu ówczesnego świata. Ludzie byli bogaci tam, a Chrystus mówi, jesteś biedny. W tym mieście była najlepsza moda. Mówiono w tamtym czasie, że Laodycejczycy to najlepiej ubrani ludzie, a Chrystus mówi, jesteś goły. W mieście tym były szkoły medyczne, gdzie wyprodukowano super maść, która leczyła każde oczy, a Chrystus mówi, jesteś ślepy. Być może w oczach świata Laodycejczycy uchodzili za ludzi bogatych, ale w oczach Chrystusa byli ludźmi pożałowania godnymi. Dziś niektórzy chrześcijanie, i sam to słyszałem, mówią, ja już nie muszę czytać regularnie Słowa Bożego, bo ja już wszystko wiem. Dwa razy Biblię przeczytałem, wiem wszystko. Nie potrzebuję więcej czytać. W zasadzie to ja innych teraz mogę uczyć już, bo wszystko wiem. Jeśli tak twierdzisz, najprawdopodobniej stałeś się letni. Inni chrześcijanie mówią, nie potrzebuję już społeczności z innymi wierzącymi, bo wystarczy, jak posiedzę w domu i sam się pomodlę. To samo będzie. Jeśli tak twierdzisz, to najprawdopodobniej stałeś się letni. Wiecie, społeczność, ktoś kiedyś powiedział, to tak jak ognisko, które składa się z różnych węgielków, patyków i te wszystkie elementy, kiedy się podpali, tworzą ognisko. Spróbuj wejść, włożyć rękę w takie ognisko i dotknąć taki węgielek, który jest w środku. Poparzysz się. Ale kiedy taki węgielek wypadnie z ogniska i gdzieś leży daleko na trawie, po jakimś czasie staje się letni, a później staje się gorący. Staje się zimny, przepraszam. Do niczego się nie nadaje. Jednak jednym z największych objawów letniości w Kościele jest brak modlitwy. Kiedy Kościół przestaje się modlić, to oznacza to, że nie potrzebuje Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że nie potrzebuje Jego rady, nie potrzebuje Jego pomocy w codziennych sprawach. Kiedy Kościół się nie modli, tym samym wyprasza Chrystusa za drzwi. Brak modlitwy w Kościele to jest prosta droga do letniości. Doktor Yohanan, ewangelista z Indii, opowiedział kiedyś, że nigdy nie zapomni doświadczenia z pierwszego spotkania modlitewnego w jednym z kościołów amerykańskich, w jakim brał udział. Przyjechał wtedy do USA, aby spotkać tych duchowych gigantów, tych duchowych liderów, o których tak wiele słyszał, których oglądał w telewizji. I szczególnie chciał spotkać się z jednym z pastorów, który był oddany prawdzie Słowa Bożego i naprawdę stał na gruncie Słowa Bożego. W niedzielę na nabożeństwie w tym kościele było ponad 3000 osób. Atmosfera była wspaniała. Chór, który śpiewał pieśni, wprowadzał tak podniosłą atmosferę, że łzy z oczu leciały. A kazanie było wspaniałe, dotykające serc, jednakże uwagę doktora Yohanana przykuło ogłoszenie pastora, który z brzemieniem na sercu zaprosił wiernych na spotkanie modlitewne w środku tygodnia. Powiedział, że na jego sercu leży kilka spraw, kilka poważnych spraw, o które chciałby, żeby cały zbór się modlił, żeby przyszedł na spotkanie modlitewne i się modlił. Podał miejsce spotkania. Doktor Yohanan już na nabożeństwie zdecydował, że będzie na tym spotkaniu. W ciągu tygodnia, gdy doktor Yohanan przybył na spotkanie, oczywiście miał w swojej głowie własne wyobrażenia, jak spotkanie modlitewne powinno wyglądać. Dla niego spotkania modlitewne miały ogromne znaczenie. Naprawdę poważne znaczenie i w takich krajach, bo w takich krajach jak Indie i innych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, spotkania modlitewne są centrum życia chrześcijańskiego. W zasadzie zbór składa się ze spotkań modlitewnych. Wszyscy na nie przychodzą, a same spotkania trwają niejednokrotnie do późnych godzin nocnych. Zatem obawiając się tłumów, postanowił przybyć na miejsce wcześniej, żeby zająć sobie dobre miejsce. Ale kiedy przybył na miejsce, był zaskoczony, że sala mogąca pomieścić 500 osób była pusta. Z pewnością źle zrozumiał pastora albo pomylił miejsca, a może nie ten dzień. Wyszedł na zewnątrz i jeszcze raz przeczytał nazwę kaplicy. To było to miejsce. O 7:30 do sali weszło kilka osób, ale nie było lidera, nie było żadnego uwielbienia, tylko niezobowiązujące rozmowy o pogodzie, o sporcie, o najnowszych wiadomościach. 45 minut później do sali wszedł starszy mężczyzna, lider, ale nie pastor. Krótko podzielił się rozważaniem ze Słowa Bożego i krótko też zakończył spotkanie modlitwą. Spotkanie dobiegło końca. I kiedy 7 uczestników spotkania opuszczało salę, doktor Yohanan siedział zadziwiony w głuchej ciszy. Przez jego głowę przejawiały się różne pytania, Co to było? Czy oni już idą do domu? Czy nie zostaną tu? Czy nie będziemy czekać na Pana? Gdzie uwielbienie? Gdzie łzy? Gdzie wołanie o ochronę i prowadzenie? Gdzie lista z nazwiskami chorych, biednych, potrzebujących? A co z brzemieniem, jakie pastor miał na swoim sercu? Czy nie będziemy w tej sprawie wstawiać się u Boga i prosić o cud? I gdzie jest pastor? To doświadczenie stało się wzorcem dla doktora Johanana, który odwiedzając wiele kościołów w Ameryce, zaobserwował podobny schemat. Tak wiele rzeczy dzieje się w kościołach, ale nie modlitwa. Są ogłoszenia, pieśni, kazanie i kilka modlitw, które zazwyczaj mówi lider albo kilka tych samych osób co tydzień. A to wszystko ma miejsce w kościołach, które mają spotkania modlitewne na swoich kalendarzach pracy, na tablicach ogłoszeń. Ludzie mają czas na wszystko inne, ale nie na modlitwę. Brak modlitwy wskazuje na samowystarczalność. Kościół, który się nie modli, wyprasza Jezusa Chrystusa za drzwi. To właśnie modlitwa, modlitwa całego zboru może otworzyć drzwi Jezusowi Chrystusowi. W kościele, gdzie nie ma modlitwy, ale jest pycha i samowystarczalność, Chrystus stoi za drzwiami i puka. My tak często lubimy ten werset brać i cytować biednym grzesznikom na ulicy, niewierzącym, mówiąc: zobacz, Chrystus puka do drzwi twojego serduszka, otwórz. Ale kiedy patrzymy na kontekst tego fragmentu, widzimy, że te słowa nie są skierowane do biednych niewierzących, ale do wierzących. Do Kościoła Bożego Chrystus puka, a nie do serc biednych niewierzących. Tu chodzi o Kościół, o ludzi wierzących, którzy myślą, że sami mogą sobie ze wszystkim poradzić. Kościół, w którym nie ma Chrystusa w środku, jest kościołem tylko z nazwy i ma znamiona kościoła. Odbywają się w nim nabożeństwa, są śpiewane pieśni, jest kilka modlitw, jest regularne wspominanie wieczerzy pańskiej przy stole pańskim, ale co z tego, jeśli tam nie ma Jezusa Chrystusa? On mówi, że dopiero zasiądzie przy stole i będzie wieczerzał z wierzącymi, kiedy zostanie wpuszczony do kościoła. Co za tragedia, kiedy kościół zgromadza się przy stole pańskim, a tam nie ma Chrystusa. Chrystus sam dzisiaj podpowiada, jak wyjść z takiego położenia, jak pozbyć się letniości. Werset 18 mówi: Radzę Ci, abyś u mnie nabył złota, abyś u mnie nabył szat i maści na Twoje oczy, abyś przejrzał. Innymi słowy, dzisiaj Chrystus wzywa Kościół, swój Kościół w obliczu ziemi, wszystkich wierzących, wzywa Ciebie i mnie, abyś wyznał dzisiaj przed Bogiem, że potrzebujesz Jego, że na nowo chcesz oddać Mu swoje życie. Być może zagubiłeś się w swoim życiu, ufając we własne możliwości. Poproś dzisiaj Jezusa Chrystusa, aby na nowo rozpalił ogień w twoim sercu. Na nowo oddaj Mu swoje życie, abyś stał się dla Niego gorliwy. Abyś już na zawsze takim pozostał.